Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Kościół wciąż potrzebuje nawrócenia, ale jest zapowiedzią ostatecznego zwycięstwa Chrystusa, wskazał papież nad trumną kardynała Majera. Za chwilę relacja z watykańskich uroczystości pogrzebowych. Następnie przypomnimy słowa Jana Pawła II o Maryi, Matce wszystkich kapłanów. A o kolejnym albumie poświęconym naszemu wielkiemu rodakowi ksiądz Józef Polak będzie rozmawiał z jego autorem, Grzegorzem Gałązką. Na koniec zaś Aleksander Kowalski w swojej rubryce o dialogu chrześcijańsko-żydowskim przypomni postać Jana Pawła I. Na poniedziałkowy magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak.
Bliskie sobie od dzieciństwa sanktuarium Maryjne w Altötting przypomniał papież, żegnając w Bazylice Watykańskiej najstarszego z kardynałów, niemieckiego benedyktyna Paula Augustina Mayera. Urodził się on blisko 99 lat temu w tej właśnie bawarskiej miejscowości. Benedykt XVI nawiązał do przesłania nadziei, jakie wyraża każdy chrześcijański pogrzeb.
In un'epoca come la nostra.
W epoce takiej jak nasza, gdy lęk przed śmiercią spycha ludzi w rozpacz i szukanie zwodniczych pociech, chrześcijanin wyróżnia się tym, że swe bezpieczeństwo znajduje w Bogu, w miłości tak wielkiej, że może odnowić cały świat. Oto czynię wszystko nowe, głosi zasiadający na tronie pod koniec Księgi Apokalipsy. Wizja Nowej Jerozolimy wyraża realizację najgłębszego pragnienia ludzkości, życia razem w pokoju, już bez zagrożenia śmiercią, lecz ciesząc się pełną komunią z Bogiem i między nami. Kościół i zwłaszcza wspólnota monastyczna stanowią na ziemi zapowiedź tego ostatecznego celu. Jest to antycypacja niedoskonała, naznaczona ograniczeniami i grzechami, zatem potrzebująca zawsze nawrócenia i oczyszczenia. A jednak we wspólnocie eucharystycznej doznajemy już przedsmaku zwycięstwa miłości Chrystusa nad tym, co dzieli i dręczy.
Papież przypomniał, że kardynał Mayer był kolejno sekretarzem Kongregacji do Spraw Zakonników i Instytutów Świeckich oraz prefektem Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Następnie został przewodniczącym papieskiej komisji Ecclesia Dei, powstałej dla ułatwienia lefebrystom powrotu do pełnej jedności z Kościołem. Pełniąc tę funkcję, realizował swą biskupią dewizę – zgromadziła nas w jedno miłość Chrystusa.
Maryja jest matką każdego z kapłanów i wszystkich kapłanów. Bezpośrednio temat ten odnosi się do kapłaństwa, zwłaszcza do szczególnego związku, jaki zachodzi pomiędzy kapłanem a Boga Rodzicą. Warto ten temat pogłębić. Przede wszystkim jest to temat chrystologiczny. Chrystus sam jest kapłanem. Jest kapłanem dlatego, że przychodząc na świat z woli Ojca, narodził się z dziewicy. Ona jest jego matką. Maryja jest matką jedynego kapłana nowego i wiecznego przymierza. Będąc matką jedynego kapłana, od którego wszyscy mamy kapłaństwo, jest w sposób szczególny, osobiście i wspólnotowo matką każdego z kapłanów i wszystkich kapłanów, którzy mają kapłaństwo służebne w Kościele. O tym mówi w szczególny sposób wydarzenie na Golgocie, słowa skierowane przez Chrystusa do Jego Matki, do Maryi, niewiasto, oto Syn Twój, i równocześnie do apostoła Jana, oto Matka Twoja. Te słowa są zwięzłe, są równocześnie tak bardzo wymowne i pełne treści, że wystarczy tylko wciąż o nich rozmyślać, ażeby wiedzieć do głębi, jak bardzo kapłaństwo, nasze kapłaństwo, służebne kapłaństwo w Kościele jest związane z Matką Chrystusa. Jest ona nie tylko matką jedynego kapłana, którym jest Chrystus, ale w Chrystusie, ze względu na Chrystusa, jest matką wszystkich, których On do kapłaństwa powołał. Módlmy się do Maryi za wszystkich kapłanów. Módlmy się o powołania kapłańskie, ażeby wciąż ten posiew zbawczy Chrystusowego kapłaństwa odżywał w ludzie Bożym naszej Ojczyzny i całego świata.
W ramach przygotowań do beatyfikacji Jana Pawła II na rynku księgarskim w Polsce ukazują się coraz to nowe pozycje. Z nami w studiu pan Grzegorz Gałązka. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Oraz pański album Dacie Światu Wielkiego Papieża z Janem Pawłem II i Matką Boską Częstochowską na okładce. Ten tytuł, proszę państwa, nawiązuje do przepowiedni, prorockiej wręcz, księdza Bronisława Markiewicza, który wiele lat przed wyborem Jana Pawła II na stolicę Piotrową powiedział: najwyżej zaś Pan Bóg was, Polaków, wyniesie, kiedy dacie światu wielkiego papieża. Stąd tytuł i zarazem główne przesłanie tego albumu. Co zawiera?
Do tego tytułu trzeba jeszcze dodać Polska, dlatego że ten album mówi tylko o spotkaniach Jana Pawła II w Polsce z rodakami. Jeszcze wyjdzie kolejny album z tym samym tytułem Dacie światu wielkiego papieża, ale z dodatkiem Świat, gdzie będziemy mówić o niektórych wydarzeniach Jana Pawła II w Watykanie i w świecie. Ale wracając do albumu, o którym teraz mówimy, on ukazuje niektóre wydarzenia w czasie pielgrzymek Jana Pawła II do ojczyzny. I są tam też dosyć obszerne fragmenty z jego przemówień.
I to jest, możemy powiedzieć, przypomnienie wszystkich pielgrzymek Jana Pawła II do Polski?
Prawie wszystkich. To znaczy, ja nie we wszystkich uczestniczyłem niestety, no ale prawie wszystkich, dlatego że jeżeli nie ma początkowych, ale pierwsze symboliczne zdjęcie mamy i pierwszy symboliczny tekst, który był wypowiedziany na placu Zwycięstwa w Warszawie, jest tutaj przedstawiony, zacytowany.
Niech stąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, ziemi.
Dołożył papież.
Panie Grzegorzu, a któreż to pierwsze symboliczne zdjęcie? Jakie zdjęcie pan za takie uznaje?
Oczywiście nie jest to moje zdjęcie, ale to jest mojego przyjaciela. I to zdjęcie pierwsze jest oczywiście Jan Paweł II na Placu Zwycięstwa pod obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Ja wtedy nagrywałem też na swój magnetofon, żeby można było odsłuchać te słowa Jana Pawła II, dlatego że wtedy to był taki pierwszy powiew wolności. Ta pierwsza pielgrzymka papieża do Polski. W telewizji prawie było niemożliwe zobaczyć papieża, a tym bardziej też i usłyszeć jego głos i jego przesłanie. W czasie tej pielgrzymki w 1979 roku coś się zmieniło, coś się musiało zmienić i ja jako młody człowiek wtedy nie wierzyłem do końca, że ten tekst, który słyszę, oglądam, widzę w telewizji, jest to rzeczywiste przesłanie papieża, że będziemy to mogli potem jeszcze odsłuchać, więc próbowałem też to nagrywać.
Panie Grzegorzu, patrząc na te zdjęcia, cóż, obiektyw wychwycił Jana Pawła II w przeróżnych okazjach. Czasami to są zdjęcia robione z bardzo bliska. Pan ma jakieś osobiste takie wspomnienie związane z postacią Jana Pawła?
Jest ich wiele, ale wracając do albumu, chciałbym powiedzieć, że dla mnie najpiękniejsza pielgrzymka, myślę, że w ogóle w moim życiu, jaką odbyłem za Janem Pawłem II, to była w 1999 roku do Polski. Była to najdłuższa pielgrzymka Jana Pawła II do jednego kraju, a druga co do ilości dni i godzin. Miałem tą przyjemność, dar, że mogłem być bardzo blisko Ojca Świętego. Byłem dołączony do orszaku papieskiego, więc mogłem to troszeczkę inaczej widzieć i fotografować. I z tej pielgrzymki bardzo się cieszę, bo już takiej pielgrzymki w życiu nie miałem i pewnie nie będę miał nigdy. Fotografowałem wtedy bardzo dużo. No i też akcja była bardzo różna, bo papież zaczął tą pielgrzymkę od Gdańska, od północy Polski aż po Kraków, czyli południe, całą tą ścianę wschodnią, można tak powiedzieć. Więc to była bardzo piękna pielgrzymka.
Także wigry osławione.
Ten dzień, półtora dnia odpoczynku Jana Pawła II na Wigrach, mówimy to w skrócie na Wigrach, dlatego że papież mieszkał tam w byłym klasztorze Kamedułów na Wigrach, ale on oczywiście nie siedział w jednym miejscu. Już tego samego dnia, kiedy przybył tam, zaraz po południu zrobił pierwszą wycieczkę statkiem po jeziorach mazurskich, a następnego dnia, czyli 9 czerwca 1999 roku, spędził cały dzień na jeziorach mazurskich, płynął potem statkiem przez kanał Augustowski, no i oczywiście odwiedził małe sanktuarium w Studzienicznej. Po tych odwiedzinach papieskich jest mnóstwo pielgrzymów, turystów, którzy tam przybywają, żeby też zobaczyć szlak Jana Pawła II.
I pamięcią do tamtych dni wracać. Proszę Państwa, jeśli Państwo mają ochotę do tych dni z pielgrzymek Jana Pawła II pamięcią powrócić, polecamy album pana Grzegorza Gałązki. Dacie światu wielkiego papieża, Polska, wydane przez wydawnictwo Michalinaum, w oczekiwaniu również, że jak to pan Grzegorz zapowiedział, i świat zostanie nam albumem przypomniany. Dziękuję serdecznie za wizytę w studiu.
Dziękuję bardzo.
Wspólne dziedzictwo na fali soborowego przełomu.
Przed mikrofonem Aleksander Kowalski.
Dziedzictwo posoborowej odnowy po zmarłym 6 sierpnia 1978 roku Pawle VI przejął, wybrany 3 tygodnie później, Jan Paweł I. Bezprecedensowe w dziejach papiestwa podwójne imię zawierało już samo w sobie program kontynuowania dzieła Jana XXIII i jego następcy. Albino Luciani miał 66 lat. Uczestniczył w Soborze Watykańskim II jako biskup Vittorio Veneto na północy Włoch. Odnowę soborową wprowadzał najpierw w tej diecezji, a od 1970 roku jako patriarcha wenecki. Brał udział w pierwszych posoborowych synodach biskupów o kapłaństwie i sprawiedliwości, ewangelizacji i katechezie. W Wenecji podejmował też dialog z Żydami, mającymi tam jeden ze swych najważniejszych włoskich ośrodków. Jak wspominał później ówczesny główny rabin tego miasta, Abramo Alberto Piattelli, przyszły papież nieraz z nim rozmawiał. Podkreślał, że podczas soboru bliski był mu kardynał Augustyn Bea, główny rzecznik nowego spojrzenia na judaizm i dialogu z jego wyznawcami. Kardynał Luciani ubolewał nad znanymi z historii przejawami wrogości chrześcijan do Żydów i nad ich zagładą podjętą przez hitlerowców, gdy był młodym księdzem. Zamierzał osobiście odwiedzić wenecką synagogę, ale już mu się nie udało. 26 sierpnia 1978 roku powołano go na stolicę Piotrową. Następnego dnia Jan Paweł I wygłosił orędzie radiowe, w którym zarysował program pontyfikatu.
Volumus sine intermissione persequi hereditatum Concilii Vaticani II.
Chcemy kontynuować dziedzictwo Soboru Watykańskiego II, którego roztropne normy trzeba jeszcze prowadzić do wypełnienia. Przy tym należy czuwać, by jakieś dążenie, płynące może ze szlachetnego serca, ale nierozważne, nie zniekształciło jego nauczania i znaczenia, ani też z drugiej strony siły hamujące i lękliwe nie powstrzymywały pędu, jaki nadał on odnowie i życiu. Chcemy prowadzić dalej cierpliwie i zdecydowanie ten spokojny, konstruktywny dialog, który nieodżałowany papież Paweł VI uznał za podstawę i formę swojej działalności duszpasterskiej, przedstawiając jego główne linie w wielkiej encyklice Ecclesiam Suam. Mianowicie, że ludzie, będąc ludźmi, winni się wzajemnie poznawać. Także wobec tych, którzy nie podzielają naszej wiary, zawsze winniśmy być gotowi dawać świadectwo wierze, która w nas jest, i misji, jaką Chrystus nam zlecił, aby świat uwierzył.
W swym krótkim pontyfikacie Jan Paweł I nie zdążył bezpośrednio podjąć dialogu z judaizmem. Miał jednak okazję mówić o wszczętych właśnie wówczas izraelsko-arabskich negocjacjach pokojowych. Rozmowy przywódców Egiptu, Izraela i Stanów Zjednoczonych w sprawie rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie rozpoczęły się w Camp David w środę 6 września 1978 roku, kiedy nowy papież miał swą pierwszą audiencję ogólną. Jej uczestników prosił on o modlitwę w tej intencji leżącej mu bardzo na sercu.
Ten konflikt, toczony od ponad 30 lat na ziemi Jezusa, spowodował już tyle ofiar, tyle cierpienia, tak wśród Arabów, jak wśród Izraelczyków, i jak nikczemna choroba zaraził kraje sąsiednie. Pomyślcie o Libanie, męczeńskim Libanie wstrząśniętym oddźwiękami tego kryzysu. Dlatego więc chciałbym prosić, byśmy pomodlili się razem o sukces spotkania w Camp David. Niech te rozmowy utorują drogę do sprawiedliwego i pełnego pokoju. Sprawiedliwego, czyli zadowalającego wszystkie strony konfliktu. Pełnego, nie pozostawiającego bez rozwiązania żadnej kwestii. Problemu Palestyńczyków, bezpieczeństwa Izraela, świętego miasta Jerozolimy. Módlmy się, by Pan oświecił odpowiedzialnych za wszystkie ludy, których to dotyczy, by byli dalekowzroczni i odważni w podejmowaniu decyzji, które muszą doprowadzić do poczucia bezpieczeństwa oraz do pokoju w Ziemi Świętej i w całym świecie Wschodu.
Do rozmów w Camp David Jan Paweł I powrócił 4 dni później. W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański zaapelował wprost do ich uczestników, prezydentów USA Jimmy Cartera i Egiptu Anwara Sadata oraz izraelskiego premiera Menachema Begina. Odwołał się do tradycji religijnych każdego z nich, w tym również do judaizmu.
Premier Begin pamięta, że lud żydowski przeszedł niegdyś ciężkie chwile i skarżył się Bogu, mówiąc: opuściłeś nas, zapomniałeś o nas. Nie, odpowiedział on przez Izajasza proroka. Czyż może mama zapomnieć o swym dziecku? Ale nawet gdyby tak się stało, Bóg nigdy nie zapomni o swym ludzie. Także my, którzy tu jesteśmy, odczuwamy to samo. Bóg kocha nas miłością nieprzemijającą.
Pontyfikat Jana Pawła I po zaledwie 33 dniach, 28 września, przerwała niespodziewana śmierć. Program wprowadzania w życie soboru, w tym również dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, miał przejąć jego następca, który, przyjmując imię swojego poprzednika, od razu wyraził wolę kontynuacji.
Radio Watykańskie. Na tym kończymy nasz magazyn. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.